Dzisiaj o Madagaskarze opowiada nam Izabela Pikuła. Tak, wspomniałaś o tym języku, który był dla ciebie pewnego rodzaju trudnością. No, francuski gdzieś tam nam się rzucił w uszy nie raz, nie dwa, chociażby oglądając filmy, ale mangalski, tak? Język Madagaskaru?
Malgaski, tak,
Malgaski.
malgaski, malgaski.
I co to za język
Nie,
jest?
malgaski jest zupełnie. Pierwsze osadnicy tutaj w zasadzie na Madagaskarze to Indonezyjczycy, gdzieś tam, którzy przypłynęli na łódkach z Indonezji właśnie. Gdzieś to jest wymieszane z językiem arabskim, także to jest naprawdę taki zlepek językowy, dosyć taki, powiedziałabym, bardziej mówiony niż zapisany, chyba tak to można byłoby powiedzieć, bo de facto ciężko jest w ogóle dostać w rękę jakąś książkę, czy też słownik, na przykład, który można byłoby się tak na bieżąco posiłkować, nie? Wydaje mi się, ale nie jestem pewna. Jeszcze jak ja zjechałam na Madagaskar, to nie było w Google madagaskich tłumaczeń, tej opcji na przykład, żeby przetłumaczyć sobie tekst w google.com, tam tłumacz któryś z tych aplikacji, nie było takiej opcji. Więc to jest no, naprawdę język mówiony, jeszcze oni mówią tak jakby w cały czas w formie biernej, tak to się chyba tłumaczy, więc generalnie jest dla nas wyjątkowo skomplikowane. To jakbyś wjechała gdzieś do Afryki, nawet kontynentalnej, i próbowała się nauczyć jakiegoś afrykańskiego języka. Przy czym tutaj, w związku z tym, że to jest taka kolebka też narodowościowa, bo to nie będzie tylko gdzieś tam właśnie Afryka, ale właśnie gdzieś tak te kraje arabskie, i ta Indonezja się tutaj pojawia i oczywiście są słówka francuskie, które są w to wszystko włączone. Już teraz na przykład, no bo stół to będzie la tabacha, a le table, no to jest... To jest też takie, no to jest ciekawe, bo jednak te zapożyczenia są. Oczywiście one będą głównie z francuskiego, ale się pojawiają, nie? Na przykład seza, no to asie, czyli usiądź, nie? No, są słówka, które są zbliżone do francuskiego, ale to są naprawdę pojedyncze, a cała reszta, no to już jest taki po prostu zlepek, przy czym oni jeszcze intonują na przykład te końcówki, nie? I to też na przykład zmienia znaczenie słowa. Także jest to ogromna trudność. Ja nie mówię, że ja mówię świetnie, absolutnie, nie jestem tylko i wyłącznie początkującym tutaj, jeśli chodzi o język malgaski. Po prostu idę na rynek, znam nazwy owoców i warzyw i jestem w stanie zlecieć ile. I potrafię rozpoznawać liczby, czyli już znam ceny i potrafię tam ceny wynegocjować, ale to będą takie w dalszym ciągu podstawy, nie?
A wracasz często do Polski? Tęsknisz?
Bardzo, bardzo, bardzo tęsknię. Ja tęsknię za krajem. Tęsknię za krajem przodków. Tęsknię za ziemią, to jakoś tak może dziwnie zabrzmi, ale naprawdę mam ogromną potrzebę pobycia w Polsce przez kilka miesięcy w roku, żeby nacieszyć się lasami, właśnie nacieszyć się zapachem ziemi. Dużo wtedy spaceruję, generalnie spędzam ten czas w lasach, w małej wiosce, która jest otoczona lasami. I tam sobie praktycznie spędzam całe lato, trochę tam podróżując jeszcze do Niemiec i trochę do Francji, bo mój mąż jest Francuzem, a moja siostra mieszka w Niemczech. No, ale generalnie jestem zawsze raz w roku i na kilka miesięcy. Także zabieram syna, powiedzmy od czerwca do września, czasami nawet do połowy października jesteśmy z synkiem w Polsce. Także on tam chodzi do szkoły, też trochę polskiej, wtedy przypomina sobie język polski, ćwiczy pisanie i mówienie i no tam generalnie cieszymy się krajem ojczystym. Mam zawsze niesamowite, to pierwsze wrażenie, takie to pierwsze odczucie po powrocie do kraju po bardzo długim okresie nieobecności, bo tak jakby to wszystko ma taki specyficzny, inny zapach, jakby powietrze inaczej pachnie, jest taka zmiana, ja po prostu wyczuwam ją w eterze i zawsze tak mówię, o, okej, okay, czyli tak, jestem teraz już, jestem w domu, nie? Tutaj nigdy nie będę u siebie, jak wracam do Polski, to już zawsze mam takie wrażenie, że tak, że wracam do siebie. Natomiast to jest, ja mam tylko w ten tak, mój syn nie odczuwa takiej ogromnej tęsknoty za Polską. Mój mąż absolutnie nie tęskni za krajem, za Francją. On tutaj czuje się u siebie.
A jak jesteś w Polsce te kilka miesięcy i później wracasz z powrotem na Madagaskar, to pakujesz ze sobą jakieś rzeczy, których na przykład tam na miejscu nie ma?
Dokładnie tak. Ja mieszkam w Antsirabem. To jest trzecie największe miasto na Madagaskarze. Ale de facto wygląda to tak, że my nie mamy tu żadnych galerii handlowych, jeśli możesz sobie wyobrazić. De facto mam dwa takie mniejsze supermarkety, które powiedzmy, że można byłoby przyrównać do naszej Biedronki, chociaż wydaje mi się, że są mniejsze, są na pewno gorzej wyposażone, czyli jeśli chodzi o asortyment, to jest słabiej, słabiej i tak naprawdę wszystko z ubrań, z wyposażenia, nie wiem, sportowego, do szkoły i tak dalej, no muszę zakupić u nas, czyli muszę kupić w kraju i tak jakby przygotować siebie jak siebie, ale dziecko przede wszystkim, czyli na ten jego wzrost i powiedzmy rozmiar buta na dany dzień i jeszcze powiedzmy jeden, wcześniej robiłam dwa do przodu, w tej chwili już się nie wygłupiam, czyli tak jakby jeden rozmiar do przodu, nie, na wypadek gdyby bardzo szybko mi po prostu wyrósł. Bo nie mam gdzie tutaj rzeczy zakupić, a sprowadzanie rzeczy na przykład z Polski czy gdzieś tam z Europy, to jest ogromny koszt, jeśli chodzi o transport, także to w ogóle nie ma sensu. Mogłabym się wybrać do stolicy i tam jest parę galerii, ale to tak jakby znowu asortyment bardzo kiepski i za najprostsze powiedzmy gdzieś tam towary, to jest takich naszych sieciówek, trzeba zapłacić podwójnie albo potrójnie, to mi się w ogóle nie kalkuluje, więc po prostu tego nie robię. Przy czym to nie są jakieś najnowsze kolekcje, tylko jakieś stare, więc generalnie robię duże zakupy w Polsce, wszystko co mi będzie potrzebne na rok czasu i z tym po prostu przylatuję tutaj na 8-9 miesięcy.